W studiu Agata Wilska, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak sobie pomyślałam, że to będzie trudna rozmowa. Historia ze Szczecina wszystkimi wstrząsnęła. Wszystkimi, którzy słyszeli o tym przypadku, ale najbardziej chyba wstrząsnęła samymi rodzicami dziecka, które zmarło. My dzisiaj spróbujemy spojrzeć na tę sprawę nieco głębiej. Porozmawiamy o uważności rodziców, o tym, ile czasu jesteśmy rzeczywiście w stanie poświęcić wychowaniu swoich dzieci i takim momentom, które są bardzo codzienne, bardzo prozaiczne, ale jak się okazuje później, niesamowicie ważne. Agato, jak dowiedziałaś się właśnie o tej sprawie ze Szczecina, to co najpierw przyszło ci do głowy?
Powiedziałabym, co przyszło mi do ciała najpierw, bo to była emocja, a emocje są w ciele. To było współczucie. Myśl to oczywiście była taka, że to jakaś straszna tragedia, a uczucie to było współczucie dla całej rodziny. Tak o tym myślę, że to jest jakaś tragedia nie tylko tego dziecka, ale i tej matki. Nie wyobrażam sobie, co musiała i musi przeżywać. I całej rodziny, tak? I pewnie męża, jeśli jest, tak? Brata, bo chyba słyszałam, że tak, że tam też jest brat.
Myślę, że wszyscy zadajemy sobie takie pytanie, jak mogło w ogóle do tego dojść? I to szczególnie matki pewnie pytają same siebie, czy ja zostawiłabym własne dziecko i zapomniała o nim tak po prostu. Przyznam, że rozmawiałam ze swoimi znajomymi na ten temat i usłyszałam bardzo przystającą do tego tematu historię, sytuację, w której matka podjechała pod przedszkole swojego syna razem z jego młodszą siostrą. Bardzo się spieszyli, więc szybko wysiadła z tym synem, żeby zaprowadzić go do przedszkola i dopiero w szatni zorientowała się, że zamknęła swoją córkę w tym samochodzie. To jest jakaś taka sytuacja, która faktycznie może się przydarzyć? To jest psychologicznie jakoś tam uzasadnione?
No, skoro się przydarzyła mamie w Szczecinie i jeszcze z ostatnich tak dni wiemy, że innym kilku mamom, chociaż to trochę inna sytuacja, bo to bardziej świadome zostawienie, przydarzyła się twoim znajomym, to znaczy, że się może przydarzyć i nawet to ma swoją nazwę. No, psychologowie lubią tak nadawać różnym zjawiskom nazwy i opisywać te zjawiska, czyli syndrom zapomnianego dziecka i okazuje się, że jest to możliwe, czyli że można zapomnieć o tym, że zostawiło się dziecko. Nie mówimy o takiej sytuacji, w której my właśnie świadomie, tak, na chwilę, na moment, do sklepu, do paczkomatu, czyli nie robimy tego, tak, ale to mówimy teraz o takiej sytuacji, w której po prostu ja nie mam świadomości, że zostawiam dziecko. To są najczęściej takie historie, w których no właśnie spieszymy się, tak jak powiedziałaś, takie, w których robimy coś, co odbiega od jakiejś rutyny, czyli na przykład, nie wiem, tata nie zawozi dziecka do przedszkola, a tego dnia miał zawieźć i po prostu zapomina. Jedzie na pamięć do pracy, tak, idzie do pracy i zapomina.
To jest porównywalne z tym naszym zamykaniem drzwi? Nie jestem pewna, czy zamknęłam wychodząc z domu, bo robię to zwykle?
Jedziemy na automacie wtedy, tak. To taka rutyna, która no, nas bardzo nam pomaga z jednej strony, a z drugiej strony nas gubi. Ja bym tutaj też powiedziała o takiej sytuacji, że rodzice są bardzo przeciążeni i do mnie, do gabinetu coraz więcej rodziców, szczególnie mam, trafia w takim stanie, my psychoterapeuci mówimy o wypaleniu rodzicielskim, czy o takim stanie wyczerpania, takim stanie, kiedy nasze zasoby jako osoby, zasoby jako mamy czy taty, są niewystarczające do pełnienia roli rodzica. Czujemy się przemęczeni, czujemy, że to nam też nie sprawia radości, a na przykład kiedyś sprawiało. Czujemy, że jesteśmy w jakimś dystansie emocjonalnym od dziecka. Czujemy po prostu, że nie dajemy rady. I myślę, że takie sytuacje, kiedy zapominamy o tym, że mamy dziecko w samochodzie, czy mam poczucie, że mogą również wynikać z takiego przeciążenia, że jest tyle rzeczy, tyle spraw. Jesteśmy po prostu jakoś niewydolni jako rodzice. To się zdarza.
Ja mam swoją teorię na ten temat. To znaczy po roku 89 pojawiło się mnóstwo nowych możliwości. XXI wiek w ogóle przyniósł jeszcze kolejne. I wydaje mi się, że my tutaj w Polsce, ale możliwe, że to jest szerszy problem, ale my tutaj w Polsce bardzo chcemy korzystać ze wszystkiego, co można. Bo skoro można, to ja muszę.
Kiedyś nie mogliśmy. No właśnie, tak? A teraz
Tak. Czy to może być takie właśnie trochę pokoleniowe doświadczenie wynikające z naszej historii?
Może być, tym bardziej, że syndrom wypalenia rodzicielskiego, to jest bardzo ciekawe, dotyczy bardziej bogatej północy niż biednego południa. I to wynika, myślę, że z tego, o czym mówisz, myślę, że to wynika też z tego, że coraz bardziej żyjemy w nuklearnych rodzinach i myślę, że ta tak umownie bogata północ bardziej to są rodziny nuklearne niż wielopokoleniowe. Bardziej jesteśmy zindywidualizowani, nie żyjemy kolektywnie. A tak naprawdę, no do wychowania jednego dziecka mówi się, że potrzebujemy co najmniej dwóch albo trzech osób, jeśli
albo
nie całej
wioski.
Dokładnie tak. I my jesteśmy po prostu osamotnieni i przez to przemęczeni. I też nam się wydaje, że ta społeczna presja jest duża, społeczna presja na to, żeby być dobrym rodzicem. Co to znaczy być dobrym rodzicem? To znaczy tak, no zapewnić dziecku jakiś finansowy byt, tak, tutaj i finansowe atrakcje, nie tylko jak kiedyś dziecko po prostu miało być niegłodne i ubrane, tak? Ale lekcje, dodatkowe lekcje, atrakcje, wakacje. No, mam takie historie, tak? Słyszę, że dzieci się też jakoś trochę prześcigają w tym. No i oprócz tego, że chcemy dziecku zapewnić, to jeszcze chcemy jakoś sobie zapewnić i sobie uszczknąć, tak? Tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i nie dajemy rady.
No, ale to w którym momencie powinniśmy zorientować się, że no, tutaj powinienem odpuścić. Potrzebna jest taka świadomość wewnętrzna tego przesytu.
Zapytałaś mnie o to, jaka była moja pierwsza myśl, jak się dowiedziałam o tej tragedii w Szczecinie. Powiedziałam, że najpierw była emocja i że najpierw to poczułam w ciele, nie w głowie. No i to jest właśnie to. My jesteśmy bardzo oddzieleni od swoich ciał, a ciało nam daje informacje o tym, co się z nami dzieje. I gdybyśmy jakoś praktykowały ten lepszy kontakt z ciałem, to okazałoby się, że szybciej byśmy wiedzieli o tym, że mamy przesyt, że jesteśmy zmęczeni, że potrzebujemy zwolnić, że potrzebujemy odpuścić.
Czyli
tu jest droga.
Prosty ból biodra, ból pleców sygnalizuje nam, że za dużo wzięliśmy na siebie?
Ja bym powiedziała, że ból pleców i ból biodra jest, to już jest późno. Znaczy dobrze, jeśli zorientujemy się w tym momencie, dobrze, że nie później, ale ja bym powiedziała o takich momentach, kiedy na przykład czujemy, powiem o sobie, na przykład kiedy ja czuję, zaczynam czuć delikatną irytację, to dla mnie to jest moment, okej, za dużo. Coś muszę zostawić, albo muszę poprosić o pomoc, czy potrzebuję poprosić o pomoc, tak? Więc każdy ma jakoś swoje sygnały, ale no potrzebujemy się uczyć, tak, że czuję na przykład napięcie w moim ciele i to już znaczy, że to jest dla mnie za dużo, że na ten moment jest dla mnie za dużo, że dziś jest dla mnie za dużo. Tak, ból biodra, ból ramienia już jest później albo dużo później.
Chciałabym wrócić jeszcze do tych pozostałych przypadków, które pojawiły się też w materiale przed naszą rozmową. Historie takie jak ta z Poznania czy z Warszawy, czyli po prostu historie, kiedy rodzice świadomie zostawiają swoje dzieci w samochodzie, bo na moment, bo idę tylko do sklepu, bo będzie mi dużo szybciej pójść bez tego małego dziecka, nie trzeba będzie rozpinać fotelika, potem wsadzać z powrotem dziecka, a pewnie jeszcze w sklepie będzie czegoś chciało. To też jest takie przeładowanie i myślenie wynikające z tego, że chcemy zrobić coś szybciej, bo chcemy tego zrobić po prostu więcej. No to w tej sytuacji zastanawiam się, czy powinniśmy decydować się na rodzicielstwo, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego sobie zaklasyfikować jako czegoś ważniejszego niż te zakupy.
No, to jest tak, że czasem, albo często bym powiedziała, nie zdajemy sobie sprawy też, co rodzicielstwo niesie ze sobą. Ja mam wrażenie, że rozmawianie w miarę bez wstydu, bez poczucia winy o takich trudach macierzyństwa dzieje się od niedawna. Że do tej pory no mam wrażenie, że to jakoś było właśnie, to był wstydliwy temat. Mam wrażenie, że kobiety nie rozmawiały ze sobą, że im jest trudno. Mówią to moje pacjentki w gabinecie, mówią to moje koleżanki, przyjaciółki, znajome, że mają takie doświadczenia, że kiedy mówiły innym kobietom, na przykład, nie wiem, mamom, albo babciom, albo ciociom.
To raczej o tym, że są super mamami.
Ale nawet jak mówiły, że im jest trudno, to dostawał taki sygnał, mnie też było trudno, albo no tak wygląda życie, albo tak jest, jak się ma dziecko, albo chciałaś mieć dziecko, tak? I
mam
wrażenie, że nie było takiej przestrzeni, żeby rozmawiać o tym, że macierzyństwo czy rodzicielstwo jest pełne różnych fajnych emocji, ale też jest bardzo trudne. I jak mówisz o tym, że może się nie decydujmy, no to myślę, że też my często po prostu nie wiemy, na co się decydujemy. Albo na przykład decydujemy się na rodzicielstwo, ale na przykład nie decydujemy się już na rodzicielstwo dziecka wymagającego, tak zwanego, tak, high need baby. Tych dzieci jest coraz więcej. To jest takie dziecko, które wymaga, ma jeszcze większe potrzeby. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. I ja znam takie kobiety, które mówią, nie pisałam się na to.
Dobrze jest ustawić sobie w pewnym momencie myślenie. Mówię tutaj o matkach, ale mówię też o ojcach. Jest teraz taki trend, który nazywa się rodzicielstwem bliskości. Robi się to coraz bardziej popularne, ale zaproponowałabym tutaj jeszcze rodzicielstwo uważności. Czy to jest taki przepis, takie remedium na to, co nas dzisiaj spotyka, na to, z czym mamy do czynienia? Mam na myśli cały ten świat, z którym musimy się zmierzyć.
Wydawałoby się, że nie ma recept, a jednak mam takie poczucie, że uważność jest trochę taką receptą. Uważność właśnie na siebie, uważność na drugiego człowieka, że jak jesteśmy uważni, to zauważymy. Zauważymy, że z nami się coś dzieje, zauważymy właśnie własne przeciążenie, zauważymy u dziecka coś, co zazwyczaj przegapiamy właśnie, bo szybciej, bo tyle rzeczy. Tak, także to praktykowanie uważności jest, mam poczucie, czymś, co jest bardzo, bardzo pomocne. I powiedziałabym, że z mojego punktu widzenia jest czymś najważniejszym, jest najważniejszą kompetencją rodzicielską.
No tylko jak ją zdobyć, bo myślę, że wiele osób będzie miało takie poczucie, że coś im w tym życiu umyka. Bo skoro z czegoś rezygnują, no to zostanie stracone. Przypadnie.
Zawsze umyka. Zawsze umyka. Jak dokonujemy wyborów, dużych i małych, takich małych, że zjem na śniadanie A, to nie zjem na śniadanie B, i dużych, czyli na przykład decyduje się na dziecko, czy się nie decyduje, to zawsze jakiś wybór drogi jednej wymaga pożegnania z tą drugą drogą. I myślę, że też jakoś takie zaakceptowanie tego i praca nad tą akceptacją, bo to nie jest łatwe pogodzić się, jest jakąś drogą. Też możemy oczywiście jakoś tak zaopiekować te emocje, że nam jest jakoś trudno z tym, że coś tracimy, ale mam w ogóle takie wrażenie, że ten syndrom, on się nazywa FOMO, tak? Czyli fear of missing out, czyli że coś nam przepadnie. Powiedziałabym, że jest jedną z takich, no nie wiem, czy wiodących, ale to jest w gabinecie, z tym się spotykam bardzo często i właśnie to, bo mamy właśnie tyle opcji, to co mówiłaś, tak? Mhm. A może tam za rogiem jest jeszcze lepiej, tak?
Ale to jest rzecz pokoleniowa?
Myślę, że to jest rzecz pokoleniowa. Myślę, że to jest rzecz związana z rozwojem cyfryzacji, tak? To, że my w sekundę mamy dostęp do
wszystkiego.
Setek osób, tak? Do wszystkiego i mówimy, kurczę, może źle wybrałam, no bo ona żyje w taki sposób, tak? Jest bardzo dużym wyzwaniem teraz rzeczywiście wybrać i umieć się zgodzić z tym, że czegoś innego nie wybrałam. Więc tę uważność też możemy praktykować poprzez właśnie akceptację tego, że czegoś nie zrobimy, tak, że w czymś nie weźmiemy udziału. Uważność możemy praktykować poprzez angażowanie się w jedną czynność, w kontakt z dzieckiem. Pamiętam, że kiedyś byłam na takim szkoleniu, dotyczyło radzenia sobie ze stresem i pamiętam, że prowadzący powiedział do nas, dobra, to teraz w takim razie róbcie sobie co chcecie przez pół dnia, ale jedna ważna rzecz, niech wam towarzyszy taki wierszyk, mówił, no nie wiem co będziecie robić, na przykład załóżmy, że pójdziecie na spacer. Mhm. I mówcie sobie tak, spaceruję teraz, nigdzie się nie spieszę i to co teraz robię jest najważniejsze. I pamiętam swoją pierwszą taką reakcję, takiego trochę poirytowania, że ja zapłaciłam strasznie dużo pieniędzy za to szkolenie. I że co, nie mam robić to, co zwykle, tylko z tym wierszykiem. Ja to pamiętam do dzisiaj. Ja pamiętam, jak ja przez te pół dnia odpoczęłam. Właśnie dlatego, że byłam tak bardzo uważna. I korzystam z tego do dzisiaj w każdej sytuacji. Oczywiście czasem z tego wypadam, bo to tak zawsze jest, ale bardzo przywołuję się do tych słów. I teraz bym powiedziała, tak, że oczywiście jest tam ileś różnych spraw, które zostawiłam na zewnątrz, ale siedzę tutaj z tobą, rozmawiam, nigdzie się nie spieszę. I to, co teraz robię, jest najważniejsze.
No dobrze, dobrze. Tylko jeśli słuchają nas teraz rodzice, to pomyślą sobie, ale z moim dzieckiem to się tak nie da. Przecież ja muszę dawać mu te nowe możliwości i musimy ciągle coś robić, bo inaczej ono będzie się nudzić. No to jak tutaj teraz zmienić to myślenie?
No ja jestem miłośniczką nudy, to znaczy pochwalam nudę i własną, i mojego dziecka. Uważam, że nuda jest bardzo twórcza i kreatywna i tam w tej nudzie właśnie dziecko może dojść do w ogóle tego, co chce, do tego, czego potrzebuje, do tego, co lubi, do tego, co mu sprawia radość, też właśnie kombinuje, szuka. Pozwólmy dzieciom, naprawdę pozwólmy dzieciom na nudę. Mam na przykład takiego pacjenta, który jest łamany przez był zawodowym sportowcem i mówi, że ma poczucie w ogóle, że nie wie, co zrobić z życiem, ponieważ on od 5 roku życia miał organizowane życie przez czynniki zewnętrzne, przez ludzi na zewnątrz, tak? Trening, jedzenie, tak? Teraz, nie wiem, masaż, trening, jedzenie. I teraz, kiedy nie trenuje, mówi, ja po prostu nie wiem, co się robi poza tym. Ja nie wiem, jak mam usiąść i wiedzieć, czego chcę, bo ja po prostu wiedziałam, a, to za minutę trening, aha, to za pół godziny jedzenie. Tak, to jest dlatego, że właśnie nie miał tych przestrzeni na to, żeby się zastanowić i teraz ją ma i teraz nad tym pracuje.
Podobno Japończycy mają ten problem na emeryturze, kiedy wracają do domów, do żony, której właściwie nie znają, bo cały czas pracowali. Mam nadzieję, że uważność będzie rzeczywiście pomocna, żeby uniknąć takich tragedii jak ta w Szczecinie. Ja jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tego tematu. Aga, to myślisz, że co będzie dalej? Bo podejrzewam, że no tutaj niestety, mimo tego, co mówimy, matka spotka się z ogromną falą krytyki. Prawdopodobnie sama będzie miała ogromne problemy, żeby przebrnąć dalej przez własne życie, ale czy możemy sobie na tę krytykę pozwolić? Jak sądzisz? Tak po prostu, czując te emocje, na samą myśl o tym, co się wydarzyło.
No właśnie, rozmawiałyśmy o uważności, to też jest taka uważność, żeby przystanąć, zatrzymać się na chwilę i naprawdę wyobrazić sobie, co ta kobieta i co ta rodzina może czuć. Niestety pozwalamy sobie na krytykę i ocenę, bo oceny są prostsze niż nieocenianie, bo tak działa nasz mózg, on sobie tak radzi z życiem. No właśnie, prędkość, efektywność to są takie podstawowe kompetencje dzisiaj bardzo ważne. No i mózg chce właśnie nam pomóc tym, żebyśmy mogli szybciej pewne rzeczy jakoś dostrzec, widzieć, tak? Więc oceniamy. Żeby nie ocenić, trzeba się zatrzymać, trzeba sobie coś powyobrażać. No i to jest trudniejsze. Oceny też powodują, że zyskujemy taką iluzję kontroli nad życiem. Taką iluzję, że aha, no tak, dobra matka tego nie robi. Czytaj, to jest zła matka.
I ewentualnie ja tego bym nie zrobiła.
Ewentualnie
ja tego nie zrobiłam.
Tak. No to też nam wtedy, też ta ocena pomaga poczuć się po prostu lepiej. I pomaga nam ta ocena poradzić sobie z takimi trudnymi uczuciami, jak na przykład potworna bezradność. Taka bezradność dotycząca tego, że to się po prostu zdarza, coś, co się nie mieści w głowie, taka tragedia i też bezradność, jak ja mam sobie poradzić, kiedy słyszę o takiej tragedii. No i ocena powoduje, że my się hop, hop, hop od razu do głowy, nie do emocji, nie do ciała, bo jakoś te tragedie trzeba i tą bezradność w sobie pomieścić i przeżyć, to jest trudne, więc uciekamy do ocen, dlatego to robimy. Natomiast, no właśnie, spróbujmy wyobrazić sobie siebie na miejscu tej kobiety i spróbujmy jej pomóc, chociaż w taki sposób, żeby zamilknąć. Po prostu. To będzie najlepsze. Bardzo bym sobie życzyła, żeby chociaż jedna, dwie, trzy osoby po drugiej stronie anteny, mimo że miały taką ochotę, tak, w pierwszym odruchu, jakoś właśnie ocenić, zatrzymają się i powiedzą, moment. Przede wszystkim tutaj właśnie warto to współczucie przywołać.
Agata Wilska, psycholog, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.